Teraz się biją o swoje dziecko na poziomie rekrutacji, kiedy się raptem okazuje, że zdało maturę, ale na przykład zdało z trzema przedmiotami, a w ogóle też jednak mimo wszystko ma jakieś orzeczenie, co jest, jakby to powiedzieć. No z niby chcemy takich ludzi, ale jednak niekoniecznie. Czyli krótko mówiąc, za każdym razem, na każdym progu. Te progi to tak można powiedzieć, tak można antropologicznie rozpisać jako progi doświadczenia. Na każdym z tych progów Polska cię blokuje. Przepraszam, że mówię Polska, ponieważ to jest taka uogólniona Polska, bo czasem to
Ale
jest Polska
zgadzamy się,
instytucji.
tak.
Wiesz, czasem to jest Polska instytucji, czasem to jest Polska mentalu, czasem to jest Polska naszych kolegów, czasem to jest Polska naszych przeciwników. Są bardzo różne Polski, jak świetnie wiemy, są Polski świetne i są Polski fatalne. No ale jednak tak zwana szeroko pojęta, uogólniona Polska blokuje cię w takich razach. Myślisz, że już, że ty już przeskoczyłeś, że ponieważ nie załamałeś się, że ponieważ zrobiłeś już tę cholerną maturę, że ponieważ zrobiłeś już tę cholerną terapię, że ponieważ już przeskoczyłeś. To znaczy, że już przeskoczyłeś. Nie ma tego przeskoku. Za każdym razem się okazuje, że jesteś u początku drogi, przy czym, żeby było jeszcze zabawniej, tak naprawdę ani ta służba zdrowia publiczna, ani ta terapia publiczna, ani to szkolnictwo publiczne, ani te uniwersytety publiczne nie mają nadboru chętnych. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o coś takiego, co mi wielokrotnie czasem też wyrzucano, bo kiedy czytałam jakiekolwiek opinie o swojej książce, poza tymi, no, jakimiś takimi bardzo pozytywnymi, to czasem te wstrzymane polegały na tym, że mówiono mi, że bo pani Kącka myśli, że my mamy jej coś do zarzucenia, że na przykład pani Kącka pisze, że ludzie nie chcą przyjąć, że ludzie nie są tak dobrze nastawieni w tym kraju, a przecież to jest. To przecież my jesteśmy dobrze nastawieni, że przecież nie, no jak to? To znaczy, że my byśmy po prostu przychylili, że tak powiem, i tak dalej. O co pani Kąckiej w ogóle chodzi?
Nie masz wtedy ochoty zdjąć swoich butów, postawić ich obok i powiedzieć: chodź, to są moje buty.
Nie,
Ubierz je,
no wiesz,
proszę. Ubierz je, proszę.
ja mam po prostu wtedy instynkty bardzo drapieżne, które mniej więcej jakbym nie wyszła do parku i nie okrążyła dwa razy jeziora, to by mniej więcej polegały na tym, że albo bym walnęła łbem w ścianę, w taki sposób, żebym zrobiła w tej ścianie grubą dziurę, albo bym po prostu była bardzo niemiła. Ale mam powody. To nie jest tak, że ja jestem wariatką, ja nie jestem żadną wariatką. Ja wiem bardzo dobrze, o co chodzi. To znaczy, ja wiem bardzo dobrze i myślę, że wiesz, twoje przeżycia i przeżycia, nie wiem ilu ludzi potwierdzają tę sprawę. To znaczy, krótko mówiąc, my naprawdę nie jesteśmy wariatami. To znaczy, to, że ja w tym momencie nie jestem w stanie przeprowadzić swojego dziecka przez kolejne przęsło tego mostu, kiedy już przeprowadziłam ją przez naprawdę już nie wiem ile przęsł. I jeśli to mi się jeszcze utrudnia. Jednocześnie pisząc w mediach, że na przykład kierunek, na który ona by się próbowała dostać, jest na granicy zamknięcia, ponieważ ma 1/5 zainteresowanych w stosunku do tego, co powinien mieć, ale sforuje takie wymagania, którym ona być może, zwłaszcza, że jest niepełnosprawna, nie sprosta. A też jest taka słabo niepełnosprawna, bo tak naprawdę jest tylko i wyłącznie spektralna, a nie niepełnosprawna, to jest jeszcze druga rzecz. I w tym momencie ja widzę tego typu zasieki i myślę sobie, co wy ludzie robicie, jesteście na granicy likwidacji. I w tym momencie można powiedzieć tak, no dobrze, już bawcie się sami. Potem człowiek myśli sobie, jejku, no nie można tego tak zostawić, trzeba to wyanimować, trzeba wyanimować sprawę swojego. I w tym momencie zaczynasz się bawić z komentariatem.
Który wie lepiej?
Tak, co kilka razy przeczytałam, że jestem sfrustrowaną osobą, która napisała w książce, że komentariat wie lepiej. No bo komentariat wie lepiej. Nie
No,
jestem żadną sfrustrowaną osobą.
ale
Ja,
oczywiście.
jak na moje, że tak powiem, życie, jestem osobą wybitnie niesfrustrowaną. Ja jestem osobą, która tylko poznawczo traktuje komentariat. To znaczy, krótko mówiąc, w ogóle się tak naprawdę, jakbym się wczuwała w to, co o mnie napisano, dobrze bądź źle, to bym prawdopodobnie już nie żyła, bo bym tylko siedziała i się zastanawiała, co zrobiono. W związku z powyższym nie uważam, żeby to był słuszny zarzut. Kompletnie nas to, myślę, ostatecznie nie interesuje. W ogóle nie interesuje nas komentowanie w sieci, bo rzeczywiście komentowanie w sieci jest jakąś, nie wiem, co robi z ludźmi, ale robi coś złego. Ostatecznie interesuje nas to, nas punkt dojścia. To znaczy, mianowicie to, co można zrobić z literaturą, z własnym samopoczuciem, z tym, co jesteśmy w stanie uzyskać. Komentarze można rzeczywiście pominąć. Myślę sobie też teraz trzeźwo, że w ogóle na zbyt wielu odpisywałam, nie trzeba było odpisywać. Natomiast teraz już nie odpisuję, a kiedyś odpisywałam. Natomiast rzeczywiście trzeba stać przy swoich założeniach artystycznych i egzystencjalnych już. Trzymać się i absolutnie zrealizować tyle, ile można.
Kiedy chwyciłam po raz pierwszy twoją książkę, pierwsze co zrobiłam, oczywiście spojrzałam na okładkę, potem zdjęłam tę obwolutę i
Aha.
ukazała się rudość.
Cielistość.
To tak.
Cielisto-rudość, nie? Bo to jest takie między
Cielistorudość.
rudym a cielistym,
Tak,
tak.
cielistorudość. I pomyślałam sobie, aha, nie potrzebuję tam tej okładki. I czytałam cię w różnych miejscach, bo czytałam cię w drodze z Gdańska do Szkocji w samolocie. Pomyślałam sobie wtedy, że jeszcze wyjeżdżając z domu, kiedy jeździłam sobie po Olsztynie autobusami albo gdzieś tam wędrowałam, siadałam i czytałam cię dalej po raz kolejny, pomyślałam sobie, że chciałabym poza rozmowami, które toczysz z ludźmi, chciałabym jeszcze usłyszeć ciebie, to jak mówisz. I wtedy znalazłam oczywiście, jak czytasz swoją książkę. I przeżyłam ją jeszcze silniej. Przeżyłam ją jeszcze silniej, myślę, że dlatego, że w tych słowach, kiedy czytasz kogoś, kiedy nie wiesz, jak ktoś brzmi, przyjmujesz to bardzo personalnie, bardzo głęboko, ale w
Jasne.
momencie, kiedy czytasz książkę o takiej kubaturze i o takiej treści, i jeszcze słyszysz osobę, która właśnie żyje w tych słowach i to ona je stworzyła, to jest coś zupełnie innego. Jak ci się czytało tę książkę, tę opowieść, ten dziennik w zasadzie, wiedząc, że poza tym, że stworzyłaś książkę, to jeszcze właśnie opowiadasz o was, światu.
Wiesz co, trudno mi się czytało. Trudność była taka dwupoziomowa. Jedno, że ja się nie spodziewałam, że ta trudność czytania takiego zamkniętego w bunkrze, takiego studium powiedzmy czytania będzie trudne. Ponieważ ja bardzo lubię czytać swoje kawałki, nie dlatego, że mam wielki szacunek dla swoich tekstów, bo akurat nie jestem osobą, która uwielbia siebie i swoje pisanie zdecydowanie, nie. Natomiast lubię coś przeczytać. Lubię coś przeczytać w tym sensie, że kiedy jestem takim żywiole ludzkim, ja lubię się trochę powygłupiać, lubię performance. Natomiast czytanie audiobooka jest antyperformansem. Nie wiedziałam, że aż do tego stopnia. Ja w ogóle nie byłam do końca na to przygotowana, że oni mnie muszą więzić. To znaczy, że po prostu, że ja będę miała na wyciągnięcie ręki ekran, na którym będę mogła sobie tylko palcem przesuwać kolejne linijki i że będzie ciemno i że będę miała tylko słuchawki i że będą mnie poprawiać co chwilę, bo na przykład powiedziałem za bardzo albo za bardzo albo cokolwiek takiego, i że ogólnie dobrze czytam, ale mimo wszystko troszkę za bardzo to wjechało, w związku z tym powtarzam od początku. Miałam tak naprawdę 3 dni na książkę, która ma 300 stron, czyli miałam bardzo mało czasu. Dostałam studio trochę tak, trochę fuksem, powinna mieć na to pewnie 2 tygodnie, miałam 3 dni, w związku z tym zamordowałam się fizycznie, ciężko było bardzo. No, ale dałam radę. Poprawek było chyba tylko 5 na cały tekst, więc w sumie
Szapapa.
ostatecznie przeczytałam. Natomiast zaczęłam się jak w locie kosmicznym, na zasadzie, że nie wiem, ubrali mnie w skafander, wyrąbali mnie na orbitę i powiedzieli mi, że teraz muszę niestety na tej orbicie do zdjęcia. Na zdjęcia trwać, i że trudno. No trudno, muszę tam siedzieć. Były momenty kryzysowe w moim czytaniu, zwłaszcza, że miałam jeszcze do tego zapalenie zatok wtedy, więc gadałam dość nosowo. Fajne było to, że rzeczywiście się czegoś nauczyłam co do interpretacji, ponieważ oni poprawiając mnie siłą rzeczy, nawet nie mówiąc mi o tym, dlaczego mnie poprawiają, dawali mi instrukcje, ja zaczynałam pojmować, o co chodzi. Zaczynałam wiedzieć dlaczego, czego mogę uniknąć, żeby oni mnie już nie poprawili. To było bardzo ciekawe doświadczenie, przy czym wiedziałam, że ponieważ nie jestem aktorką profesjonalną, to oni mnie poprawią trochę na innej zasadzie i że jasne jest to, że ja się mogę ostatecznie gdzieś tam lekko potknąć, albo na przykład, że drgający głos przy takim takich jakichś momentach trudnych jest normalne, ponieważ mówi matka. To znaczy, krótko mówiąc, że jest to zupełnie inna sytuacja. Tak czy owak, było to przeżycie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo trudne jednocześnie, ponieważ ja nie lubię sobie przypominać tekstów, które już napisałam. Zawsze uważam, że są złe. Tu miałam mękę piekielną polegającą na przeczytaniu na głos tego wszystkiego, co napisałam. Ja byłam gotowa raczej na komentowanie tego, co napisałam na pamięć, ale jednak nie odtwarzanie tego po kolei. Zaczęłam myśleć, że oczywiście napisałabym lepszą książkę. Średnio biorąc, pomyślałam to z 500 razy w trakcie lektury i nie było to fajne doświadczenie w tym sensie. A jednocześnie było produktywne o tyle, że ratowałam tę książkę interpretacją, byciem przy tej książce, wzruszeniem przy tej książce również,
No właśnie,
żeby było,
właśnie o to pytam właśnie, bo wiesz, bo
słuchaj,
to
ale
czytasz
było
dziennik,
mnóstwo
nie?
takich,
Po prostu.
było mnóstwo takich momentów, oni mi ich absolutnie nie kasowali. A pytałam, czy to jest problem, oni mi powiedzieli, że absolutnie nie, ponieważ autor ma inną sankcję obecności. Nie, no to znaczy oczywiście, gdyby na przykład, dajmy na to, nie wiem, matka dziecka się poryczała i dajmy na to, nie wiem, to zasnął, bo tekstu oczywiście oni by tego nie wzięli. Natomiast to, że drga mi głos w momentach szczególnych, to oni mi powiedzieli, że to jest absolutnie, absolutnie pozytywne, nie tylko, że to jest po prostu element tej obecności. Znaczy, że to jest oczywiste. To znaczy, że gdyby najęli aktora profesjonalnego, to aktor profesjonalny oczywiście, który by został jakoś tam jakoś inaczej wprowadzony, inaczej wynagrodzony i tak dalej, miałby jednocześnie zupełnie inny panel produkcji tego. To znaczy, krótko mówiąc, by nie płakał. Płakał w tym momencie. Ja się zresztą solennie, ja się popłakałam jak wyszłam. Natomiast w trakcie nagrania się nie popłakałam, ja trzymałam nerwy na wodzy, natomiast słychać było w moim głosie w tych kluczowych momentach
Tak.
to vibrato, powiedzmy. A oni uważali, że to jest absolutnie okej. To znaczy aktor ma prawo.
No
Aktor
właśnie.
nie, ale autor tak.
I to słuchanie ciebie i tej historii, a właściwie wchodzenie z butami w waszą rzeczywistość, w tę waszą obecność, bo specjalnie mówię tu o was dwóch, bo to o tym przecież jest ten świat. Zastanawiałam się nad tym, tutaj bardzo często pada słowo, którego używasz, które nazywa się przesłona. Jak teraz się z tym czujesz, z tym słowem?
Wiesz co, to znaczy powiedziałabym tak. Po pierwsze, nie mówiłabym jednak, nie to, że kwestionuję to, co mówisz, tylko zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Nie z butami, ponieważ ja ustawiam ten parawan w taki sposób, że można tu wejść. To znaczy, ja mam bardzo wysoki poziom, ale też moja córka ma. Gdyby nie miała, to bym w ogóle nie miała, wiesz, takiego pola manewru. Obie mamy wysoki poziom otwartości. Jeśli chodzi o jej problemy, jeśli chodzi o moje też w związku z nią. W związku z powyższym, to co zostało ustawione w książce, jako taki panel orientacyjny tego, gdzie można wejść, nie jest wchodzeniem z butami. W tym sensie, że zapraszamy do tego poziomu. Inne poziomy nie są rzeczywiście, to znaczy ja świadomie nie napisałam o iluś tam rzeczach, ale to zaczęłam zahaczać mówiąc i o fizjologiach, ale też o różnych konfliktach, które są rzeczywiście rzeczami takimi, które ona przetrawiła inaczej, ale no trzeba by było albo bardzo dużo o nich pisać, ale też przede wszystkim to by były sprawy bardzo wewnętrzne, słabo instruktywne poznawczo. Byłyby takie bardziej rodzinno zawikłane, bardzo specyficzne, a niekoniecznie informatywne. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja się zdecydowałam, jakby nazwijmy to sobie w porozumieniu takim no, najprostszym ludzko-afektywnym z nią udostępnić światu, to jest czymś, w co nie wchodzicie z buta. To znaczy, to jest czymś, co się udostępnia. To jest oczywiście jakimś ryzykiem, bo ktoś może powiedzieć, że to już jest za dużo. Na przykład jej ojciec uważa, że to jest za dużo, ponieważ autyzm jest czymś, o czym nie trzeba mówić, ponieważ jest to coś, co kompromituje nas wszystkich. No ja nie uważam, że tak jest.
To tak jak jest właśnie ze schorzeniami psychicznymi. Dokładnie, przecież mam wrażenie, że cały czas siedzimy w jakimś takim ciemnym, wiesz, pokoju i
tak, no owszem.
Dopiero w tej chwili zaczyna się mówić na przykład właśnie o psychiatrii dziecięcej, czy też o opiece
no wiesz, o to chodzi,
nad zdrowiem
nie?
psychicznym dzieci. I myślę sobie, rany boskie, dlaczego nie mówić, nie pokazywać, bo co? Bo nadal mamy się chować w pokojach i...
To znaczy, wiesz co, to jest jeszcze jedna rzecz. To już abstrahując zupełnie od spraw wewnątrzrodzinnych, kiedy ja się musiałam przebić przez taką zaporę, w której właśnie Ten drugi rodzic mówi, że jeśli ona powie, ona, która miała problemy bardzo widoczne, bo to jest jeszcze inna rzecz. Są ludzie, którzy są absolutnie, na przykład genialni, dajmy na to. Mają diagnozę Aspergera, mają jakieś nieprawdopodobne kompetencje. I dajmy na to, jakby nie ujawnili tej diagnozy, to by też mieli, nie wiem, pracę, różne takie rzeczy. Moje dziecko wychodziło zupełnie z innego poziomu. Moje dziecko teraz doszło do poziomu jako tako komunikatywnego, a przechodziło przez fazy głębokiego upośledzenia, obecności, komunikacji, różnych takich rzeczy. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ savant-savantowi jest nierówny. Są ludzie, którzy są wybitnie uzdolnieni i tylko i wyłącznie jest problem z tym, że oni na przykład, dajmy na to, czegoś tam, nie wiem, nie powiedzą o sobie. Są ludzie, którzy nie zanosiło się, że w ogóle zrobią jakikolwiek, nie wiem, egzamin ósmoklasisty, a dopiero potem zaczęli się wspinać. Przypadek mojego dziecka jest przypadkiem tym drugi. Moje dziecko jednocześnie się dowiedziało oczywiście od różnych swoich znajomych, że jedni podpierali, że ona nie, walcz, walcz o siebie, walcz i tak dalej. Wielu mówiło jednocześnie, że przyznasz się do niepełnosprawności, zarąbią cię. Zarąbią cię, a w ogóle to jest wstyd. Wstyd, wstyd, masz autyzm, to jest wstyd i różne takie rzeczy. Moje dziecko się bardzo dużo tego nasłuchało. Moje dziecko się w pewnym momencie w związku z tym zbuntowało bardzo aktywnie. Przeciwstawiło się bardzo wielu swoim znajomym, przeciwstawiło się również swojemu rodzicowi, który powiedział, że to jest wstyd. Moje dziecko powiedziało, skoro to jest wstyd, to ja ci bardzo dziękuję za współpracę. A nie możemy w ten sposób rozmawiać. Że nie idź na żadne studia, bo nie idź na żadne studia, a się dowiedziało moje dziecko, bo jak nie pójdziesz, to ci jeszcze powiedzą, że to cię zbadają, że jesteś taka, jaka jesteś i no właśnie. No i to moje dziecko powiedziało, nie, proszę mi nie krępować ruchów. Ja będę zabiegać, będę nacierać. Przykro. Co pozbawiło moje dziecko bardzo wielu kontaktów, co było bardzo zabawne. No, oczywiście też przysporzyło mu kilku kontaktów. No to właśnie to jest takie, to jest bardzo typowe. Natomiast, no właśnie. No to jest właśnie taka polityka informacyjna i takiej książki i tego typu rzeczy. To znaczy, krótko mówiąc, musimy się pozbyć pewnych wstydów, nałożyć na siebie pewne zobowiązania komunikacyjne. Literatura jest jeszcze troszeczkę gdzie indziej czasami, bo oczywiście literatura jest od tego częściowo zależna, częściowo niezależna, bo literatura idzie trochę sobie. Natomiast uświadomiłam sobie, że jeśli można emancypować, wiesz, takie przypadki, te przypadki to nie muszą być przypadki autyzmu tylko i wyłącznie. No, mogą być właśnie dwubiegunówki. No, sama świetnie wiesz, no jest ich wiele. No to dobrze, to musimy się przestać sugerować pewnymi rzeczami i przestać się bać. To nie jest łatwe zadanie, ale ja myślę sobie, że przynajmniej moje dziecko ze mną wypracowało już gotowość do tego, żeby się już nie bać tego zadania.
To jest absolutnie wspaniałe, co mówisz. W tym finale w Wawrzynie, w tej nagrodzie literackiej Warmii i Mazur, do finału zakwalifikowało się 5 publikacji. Tam jest Bartosz Panek, Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach, Katarzyny Roman-Rawskiej, Zaśnięcie Anisy, opowieść o polskich starowierach, Erdmute Sobaszek ze swoim Tak, no i Sławomir Nohaj z Niedopolską, nowe spojrzenie na ziemię odzyskane. A potem wchodzisz ty. Wchodzisz tak niezwykle personalnie, jest to dla mnie bardzo ważna książka, ale okazuje się, że dotarłaś do czytelników tak bardzo, że nie tylko samo jury stwierdziło, że tak, że właśnie to jest ta książka, ale również czytelnicy. I tak sobie pomyślałam wówczas, siedząc na widowni, obserwując was, ciebie i wiewiórkę, i pomyślałam sobie wówczas, myślę sobie, jasny gwint dziewczyny, ale wyście robotę wykonały.
No bo myśmy wykonały robotę. To znaczy
autentycznie miałam takie mało literackie skojarzenie, które po prostu w tej chwili do teraz pamiętam. To było hasło, które mi się cały czas odbijało w głowie. Jasny gwint,
znaczy,
jakie wyście roboty wykonały.
dlatego ja nie zamierzam tego dziecka zostawiać teraz, kiedy się raptem okazuje, że w związku z tym, że ma orzeczenie, może się nie dostać na studia publiczne, zamierzam zrobić kolejną kampanię wokół tego dziecka. Kampanię malutką oczywiście, bo nie w sensie jakąś wielką kampanię prasową, tylko ja po prostu za każdym razem rozbijam się o mur. Teraz mówię społecznie, a zaraz powiem literacko. Społecznie nie zamierzam jej zostawić z głupotą tego, co my robimy. Robimy nieprawdopodobne głupstwa i te głupstwa są bardzo aspektowe od, wiesz, no, czy najzwyczajniej w świecie od leczenia, nie wiem, onkologów po podstawówki dla osób ze spektrum. No to znaczy po prostu nie nadaje się Polska do życia, a jednak musi się ciągle nadawać, w związku z tym musimy coś z tym zrobić i będziemy z tym coś robić, ale jest to kiepskie.